Rozmowy przy okrągłym stole.
Cześć, w rozmowach przy okrągłym stole. Jan Białostocki. Dzisiaj moim waszym gościem jest pani poseł Agnieszka Pomaska, Platforma Obywatelska. Witamy panią poseł.
Dzień dobry, witam was.
Jakie ma pani główne zainteresowania polityczne i czym chce pani się najbardziej kierować i zająć w tej kadencji Sejmu?
No, ja w tej kadencji Sejmu pełnię funkcję wiceprzewodniczącej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. To jest zresztą jedyna komisja, w której zasiadam. W poprzedniej kadencji pełniłam funkcję przewodniczącej tej komisji. Teraz razem z moim kolegą Rafałem Trzaskowskim pełnimy funkcję wiceprzewodniczących, więc no nie ukrywam, że mam też mocne wsparcie z jego strony i te sprawy europejskie dalej mnie interesują, a wygląda na to, że w tych sprawach europejskich sporo będzie się działo, ale też myślę, że niezwykle ważne jest pilnowanie ważnej roli Polski w Unii Europejskiej i chociażby z tego punktu widzenia to jest jeden z obszarów moich zainteresowań. No oczywiście nie zapominam o Pomorzu, bo stąd jestem posłanką i na pewno będę też aktywna tutaj w regionie i w samym Gdańsku. A takim tematem, którym od niedawna się zajmuję, to są innowacje i tematy związane z innowacjami.
Jest pani ostatnio bardzo słynna w internecie, chociażby z tego słynnego przykucia się do mównicy sejmowej, kiedy marszałek Sejmu, pan Kuchciński, chciał pani odebrać głos w momencie, kiedy chciała pani zgłosić wniosek formalny. Jakie są główne zawirowania wokół Trybunału Konstytucyjnego? Na czym ten spór polega?
No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ta sytuacja jest bardzo dynamiczna i dzisiaj można powiedzieć, że ona się zmienia praktycznie z godziny na godzinę, bo czy prezydent, czy kancelaria premiera co chwilę nas zaskakuje no, niebywałymi oświadczeniami czy decyzjami. No, na dzisiaj sytuację mamy taką, że mamy wybranych trzech sędziów, którzy powinni być zaprzysiężeni przez prezydenta, a nie zostali zaprzysiężeni. I mamy pięciu sędziów, którzy zostali wybrani do Trybunału Konstytucyjnego w zeszłym tygodniu, którzy zostali w trybie natychmiastowym zaprzysiężeni przez prezydenta, ale to zaprzysiężenie i jakby wybór tych pięciu sędziów zaprzysiężonych przez prezydenta Dudę został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny.
Więc mamy, ustawa Platformy Obywatelskiej także została zakwestionowana.
Tak, ustawa Platformy została, jeśli chodzi o dwóch członków Trybunału, zakwestionowana. Różnica pomiędzy nami a PiS-em polega na tym, że my nie kwestionujemy i uznajemy wyrok Trybunału Konstytucyjnego i zawsze uznawaliśmy wszystkie wyroki Trybunału Konstytucyjnego i będziemy uznawali Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj kryzys polega na tym, że ani premier Szydło, ani prezydent Duda nie uznają wyroków Trybunału Konstytucyjnego. A to Trybunał Konstytucyjny jest tą najwyższą władzą, która stoi na straży podstawowych praw obywateli w naszym kraju. I dlatego to jest takie groźne, bo dzisiaj dotyczy to samego Trybunału, ale za chwilę będzie dotyczyło, nie wiem, bilingów telefonicznych i tego, na ile urzędnicy czy władza może Polaków na przykład podsłuchiwać, na ile może władza wkraczać w nasze codzienne życie. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego, one do tej pory dotyczyły spraw takich dużych, systemowych, na przykład mieliśmy spór kompetencyjny pomiędzy prezydentem i premierem, ale dotyczy też takich spraw małych, na przykład tego, w jaki sposób osoby, czyli kolokwialnie mówiąc, kanarzy kontrolujący bilety, w jaki sposób mogą się zachowywać i też, że nie mają pełni władzy i nie mogą wszystkiego wtedy, kiedy przemieszczamy się komunikacją miejską na przykład. Więc Trybunał zajmuje się też takimi sprawami no, dla przeciętnego Polaka, myślę, istotnymi. I dlatego ta walka jest taka,
no, ale
taka ważna.
Z różnych stron pojawiają się takie opinie, że PiS chce naprawiać prawo i wyrównuje trochę szanse w Trybunale Konstytucyjnym, bo dotychczasowy Trybunał Konstytucyjny był takim trybunałem, który wybrała Platforma i PSL. Może chce dodać kilku dobrych kanarów, a nie samych złych.
Przede wszystkim my nigdy nie upolityczynialiśmy samego Trybunału. I wystarczy porównać osoby, które były zgłaszane o nieskazitelnej opinii, z dorobkiem naukowym też.
Mówi autorytety. Pani o sędzi Andrzej Rzepliński, tak?
Tak, tak. No chociażby, ale mówię o tych, którzy do tej pory...
W tym przypadku pani wpisy na Facebooku pod tytułem Precz z komuną także się sprawdzają, rozumiem.
Nie, to nie chodzi o to. Ja mówię o ja mówię o dorobku naukowym, o autorytetach prawnych i wtedy, kiedy myślę o tej piątce wybranych w zeszłym tygodniu członków Trybunału, czyli byłych członków czy kandydatów PiS-u, albo nawet jednego urzędującego czy pełniącego obowiązki posła, który sam głosował w tej sprawie i w swojej sprawie, wybierając się na członka Trybunału Konstytucyjnego, to mam takie poczucie, że pewne zasady zostały złamane, które do tej pory obowiązywały. Zresztą no, same te nazwiska wtedy, kiedy my wybieraliśmy je w październiku i zawsze wcześniej, one nigdy nie były kwestionowane, a to, co się stało w zeszłym tygodniu, rzeczywiście było no, po prostu niebywałe.
Platforma Obywatelska razem z Nowoczesną przejmuje trochę rolę opozycji, wychodzi na ulicę. Czym jest Komitet Obrony Demokracji?
No my jesteśmy opozycją, natomiast Komitet Obrony Demokracji no to jest organizacja, oni zdaje się chyba już zarejestrowali, niezależna politycznie, więc z tego co wiem, to w jutrzejszej manifestacji wezmą udział przedstawiciele i różnych partii politycznych, i różnych organizacji czy stowarzyszeń. Ja dostałam zaproszona na ten marsz indywidualnie. Z tego co wiem, takie zaproszenia trafiały przede wszystkim do osób, które były, jeśli mówimy o politykach, aktywne w debacie w zeszłym tygodniu. Tak mi się wydaje z tego co widziałam, nazwiska, które tam się gdzieś pojawiały.
W parlamencie zajmuje się pani sprawami do Unii Europejskiej. Jakie argumenty za mogłaby pani podnieść, żeby rozmawiać o sprawie polskiej w Parlamencie Europejskim? O Trybunale Konstytucyjnym, o tym zawirowaniu całym. Tak jak to posłowie Platformy niektórzy zgłaszali, żeby takie sprawy dyskutować w Parlamencie Europejskim, a później nagle wszyscy się wycofali.
A znaczy pyta mnie pan o tym, ja nie jestem inicjatorką i nie jestem w Parlamencie Europejskim, więc proszę pytać mnie posła do Parlamentu Polskiego, ja z taką inicjatywą nie występuję, natomiast
jest pani
dzisiaj
w Komisji do Spraw Unii Europejskiej.
Ale my nie inicjujemy debat w Parlamencie Europejskim. To nie jest rola posłów z parlamentów krajowych. Ani nie mamy takiej mocy sprawczej, ani nie możemy tego robić. Ale
czyli
dobrze, że pan o tym
mówi.
Czyli
była pani przeciwna?
Nie, dlatego, że ja nie byłam ani za, ani przeciw. Nikt mnie nie pytał o zdanie. Jakby nie wiedziałam, że taka sprawa w ogóle się gdzieś tam toczy.
Radiomorsk jest pierwszy.
Natomiast bardzo dziękuję za to. Natomiast dzisiaj mamy nową sytuację. Dzisiaj mamy nową sytuację, dlatego, że usłyszałam, że pani premier Szydło, czy dokładnie zdaje się, że w kancelarii pani Kempa, nie opublikuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego. A to już jest złamanie prawa. A to już jest no, nierespektowanie wyroku władzy sądowniczej. A mamy, no mam nadzieję, ciągle mamy trójpodział władzy w Polsce. Jeśli, bo to tylko mamy na razie taką zapowiedź, jeśli to się rzeczywiście potwierdzi i tak będzie i ten wyrok nie będzie opublikowany, to będziemy mieli do czynienia z zaburzeniem trójpodziału władzy w Polsce. I wtedy nie wykluczałabym tego, że potrzeba takiej debaty w Parlamencie Europejskim właśnie, czy potrzeba takiej debaty chociażby w Radzie Europy, bo to też jest miejsce, gdzie o takich sprawach jak no, takie próby zamachu czy podważania sensu istnienia państwa demokratycznego, że takie debaty w tych miejscach właśnie się mogą odbywać i być może taka debata powinna się odbyć.
Co powinien zrobić prezydent RP w sytuacji takiej, jak aktualnie mamy, czyli Trybunał Konstytucyjny podzielony przez dwie partie?
Prezydent Rzeczpospolitej stoi też na straży konstytucji, to jest w jego obowiązkach. I w związku z tym nie powinien angażować się, nawet jeśli byśmy ten dzisiejszy spór traktowali tylko w kategoriach sporu politycznego, to nie powinien angażować się w spory polityczne. A tak się stało. Prezydent wyrokiem Trybunału został zobowiązany do tego, żeby w trybie natychmiastowym zaprzysiąc trzech wybranych w październiku, sędziów Trybunału Konstytucyjnego i tego nie zrobił. Możemy mówić, co prezydent powinien zrobić, ale prezydent tego nie robi. I też nawiązując do tego, co mówiłam przed chwilą o debatach poza Polską w Parlamencie Europejskim czy Radzie Europy, no to być może to będzie musiał być jakiś kolejny krok, jeśli się prezydent nie opamięta. Ja bym apelowała do prezydenta, żeby się opamiętał, bo chyba nie takiego prezydenta Polacy wybierali.
Ale tak? Wie pani, że to...
Ja mam wrażenie, że ta kampania prezydenta Dudy wyglądała trochę inaczej, trochę spokojniej.
Ale wie pani, że to tak teoretycznie rzecz biorąc, na razie prezydent nie złamał konstytucji, ponieważ określenia takie, jakie padają w konstytucji, nie zobowiązują go konkretnie do jakiegoś konkretnego czasu dniowego czy miesięcznego, żeby sędziów zaprzysiąc. Jest słowo niezwłocznie, które nie określa czasu.
No jest słowo niezwłocznie, ale z drugiej strony prezydent zaprzysiągł jeszcze tego samego dnia wybranych pięciu sędziów Trybunału jeszcze tak w nocy, czy po nocy, czyli się dało, czyli... Znaczy,
to było bardzo niezwłocznie.
To było bardzo niezwłocznie. Niezwłocznie to niezwłocznie, na najbliższym możliwym terminie, to jest niezwłocznie. Pytanie jest do prezydenta dzisiaj, dlaczego nie może, albo co mu w tym przeszkadza?
Mówi pani, że prezydent RP nie zachowuje się konstytucyjnie i tak jak słyszymy różne opinie w mediach, że chociażby właśnie ten Uniwersytet Jagielloński opiniuje bardzo negatywnie postępowania prezydenta, ale nie mówi się na przykład o Uniwersytecie Warszawskim, na którym analogiczna opinia już nie przeszła. Czy pokazuje także, że o prawie można dyskutować?
Nie no, oczywiście o prawie można dyskutować. Pewnie czasem na uczelnie też się wkrada polityka. Ja tego nie zaprzeczam, natomiast nie znam sytuacji, nie słyszałam akurat o tym, żeby taka propozycja, nie wiem, była proponowana i gdzieś nie przeszła na Uniwersytecie Warszawskim. Być może Uniwersytet Warszawski uznał, że się nie chce angażować też w taką sprawę i to też bym szanowała, ale to już zawsze diabeł tkwi w szczegółach.
Zapraszam państwa na krótką przerwę. Po przerwie wracamy do rozmowy.
rozmowy przy okrągłym stole.
Wracamy po przerwie. Przypomnę, że moim waszym gościem jest pani poseł Agnieszka Pomaska, Platforma Obywatelska.
Witam ponownie.
Wybory przewodniczącego w Platformie. Dwóch kandydatów do stanowiska szefa Platformy Obywatelskiej, Tomasz Siemoniak oraz Grzegorz Schetyna. Czego potrzebuje tak naprawdę Platforma aktualnie?
No, dzisiaj Platforma potrzebuje przede wszystkim jasnego, jednoosobowego przywództwa, a po drugie potrzebuje jedności. I moim zdaniem nowy szef Platformy powinien gwarantować te dwie rzeczy. I wydaje się, że no, obie kandydatury no, mają prawo absolutnie ubiegać się o przywództwo w Platformie, chociaż nie ukrywam, wydaje mi się, że zwłaszcza jeśli chodzi o tę jedność, to Tomasz Siemoniak jest lepszym kandydatem.
Czyli słyszę, że obóz Ewy Kopacz i Donalda Tuska u pani przoduje.
Nie, nie patrzę na to w ten sposób. Ja raczej patrzę na cechy osobowościowe, na zdolność do wygrania następnych wyborów.
Pani Ewa Kopacz stwierdziła w pewnym momencie, że sobie nie poradzi?
Nie, Ewa Kopacz zrezygnowała w wyniku przegranych wyborów na szefa klubu. I z tego, co wiem, to decyzja wynikała z tego. No jeśli rzeczywiście przegrała we własnym obozie parlamentarzystów, no to trudno, żeby się później ubiegała o szefostwo w partii, więc no, nie mogła podjąć tej decyzji.
Słyszę, że faworyzuje pani pana Tomasza Siemoniaka. Co ma pan Grzegorz Schetyna, czego nie ma pan Tomasz Siemoniak?
No, Grzegorz Schetyna jest znany, taka jest opinia o nim, jako dobrym organizatorze. Był zresztą sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej. Jest na pewno osobą taką zdecydowaną. No, takich ludzi na pewno też Platformie potrzeba.
Przejdźmy w takim razie do tematu bardziej uniwersyteckiego. Szkolnictwo wyższe. Zawsze staram się pytać parlamentarzystów, którzy przychodzą do Radia Mors, jak stworzyć miejsca pracy dla młodych ludzi z wykształceniem wyższym?
No ja myślę, że w ogóle samo mówienie o rynku pracy, ono się powinno zaczynać dużo wcześniej niż wtedy, kiedy młody człowiek kończy studia. Uważam, że to jest kwestia, która zaczyna się dużo wcześniej, to znaczy uczenia samodzielności, też tego, że trzeba w życiu robić coś więcej niż tylko się uczyć, czy na studiach trzeba robić coś więcej niż tylko zakuwać. Ale to dotyczy też tego wcześniejszego etapu szkolnego, bo tak no, każdy z nas ma też oczywiście znajomych ze studiów i też obserwujemy życie innych i widać, że ktoś, kto ma w sobie jakąś ambicję i ktoś, kto rozwija swoje zainteresowania wcześniej niż wtedy, kiedy ukończy studia, to sobie później na tym rynku pracy robi. Ale jeśli mówimy o takich już systemowych rozwiązaniach, no to na pewno niezwykle ważne jest połączenie nauki z praktyką i myślę, że na to należy położyć nacisk. I to dotyczy zarówno szkolnictwa wyższego, jak i też szkolnictwa zawodowego, bo bez praktyki pracownik na rynku pracy niewiele znaczy.
A jak to zrobić w takim razie?
No, przede wszystkim postawić bardziej na praktyki, ale takie praktyki faktyczne, a nie fikcyjne. I współpracę uczelni z biznesem, bo dzisiaj też samym przedsiębiorcom zależy na tym, żeby mieć dobrze wykształconych i przygotowanych do pracy pracowników. Są sektory, w których, jak na przykład IT, w których jest z tym duży problem, więc na pewno większe otwarcie się uczelni na taką współpracę, ale też jakieś rozwiązania systemowe, no to wydaje mi się, że to jest klucz dzisiaj do tego, żeby młodemu człowiekowi było dużo łatwiej znaleźć pracę. Oczywiście no, do tego dochodzą różne takie szczegóły, jak znajomość języków, umiejętność posługiwania się komputerem, no ale to już dzisiaj jest, znaczy to już dzisiaj mamy, więc mówię o takim podejściu bardziej systemowym. Ja byłam odpowiedzialna też za przygotowanie programu Platformy dla młodych. Taki wniosek, który mi się nasunął, który jest dużym wyzwaniem. Doradztwo zawodowe, ono powinno się zaczynać szybciej, ale też, że sama nauka, ona nie powinna być tylko z książek, ona powinniśmy bardziej postawić też na edukację nieformalną, na uczenie się przez doświadczenie, a nie tylko zakuwanie.
Czyli praktyki.
Praktyki.
Problemem praktyk jest, te praktyki bardzo często nie są płatne, a poza tym na takie praktyki, co mi po takich praktykach podstawowych. Jak studenci mają w takim razie zdobyć więcej doświadczenia niż to, czego wymaga od nich uczelnia? Jeżeli wychodzimy z założenia, że uczelnia wymaga za mało, żeby ten student dostał dobre miejsce pracy potem.
No, ja miałam taki pomysł i nadal mam, żeby, no bo to wiadomo, pracodawca, pracodawcy się nie różni, te praktyki wyglądają bardzo różnie, żeby była możliwość oceniania i podawania do publicznej wiadomości jakości praktyk, po to, żeby też pracodawcy
oceniać
zabiegali
jakość tych praktyk.
Sami uczestnicy tych praktyk przede wszystkim powinni oceniać, tak? To chodziło o tych, którzy uczestniczą w tych praktykach i później komuś odradzają albo doradzają, żeby u danego pracodawcy takie praktyki
odbyć. Ale to się w takim razie nie sprawdzi na rynku finansowym, ponieważ już wiem, że studenci będą oceniać bardzo dobrze szefa, który był po prostu dobry, a niekoniecznie zawsze szefa, który prowadzi większą firmę i może dać więcej doświadczenia takiemu studentowi.
Nie, ale praktyka, no tak jak mówię, weźmy przykład biuro poselskie. Ja akurat zapraszam na praktyki. U mnie takie praktyki odbywają się i miałam praktykantów i ze studiów, ale też czasami przychodzą młodzi ludzie jeszcze ze szkół średnich, bo po prostu chcą zobaczyć, jak wygląda taka praca. No i ja akurat przykładam wagę do tego, żeby tam była konkretna robota i sobie potrafię wyobrazić, że później, czy potrafię sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś mnie później ocenia, a ja zabiegam o taką pozytywną ocenę, dając i ucząc. I ja nie mówię, że to jest rozwiązanie idealne, ale to jest na pewno jeden z pomysłów, bo to rzeczywiście jest wyzwanie sprawić, żeby praktyki były rzeczywiście praktykami, czegoś uczyły, a nie polegały tylko na parzeniu kawy.
Jest pani w Platformie Obywatelskiej pierwszą, największą aktualnie partią, która jest najbardziej proeuropejska. Jak pani ocenia aktualny kryzys w Unii Europejskiej w kontekście Wielkiej Brytanii? Pierwszy sondaż Brexitu pojawił się, który mówił, że większość Anglików chce wyjść z Unii Europejskiej. Czy to jest kryzys, który dopiero się zaczyna, patrząc jeszcze na Francję i panią Marine Le Pen?
No, Wielka Brytania jest na pewno specyficznym krajem w Unii Europejskiej, ale też jest specyficznym dla Polski, dlatego że wielu Polaków tam pracuje i nas jakby tu nie ma jasnego rozwiązania, tak? Znaczy nie ma jasnego rozwiązania, jak sprawić. Generalnie pierwsza zasada jest taka i myślę, że to akurat nas chyba łączy w Polsce, mimo że Platforma jest partią najbardziej proeuropejską, ale to dotyczy chyba wszystkich partii parlamentarnych dzisiaj. Że my chcemy, żeby Wielka Brytania została w Unii, bo to jest też jeden z filarów Unii Europejskiej i Unia Europejska bez Wielkiej Brytanii po prostu będzie dużo słabsza. I dlatego to też jest uboższa, tak, słabsza w sensie ekonomicznym przede wszystkim, no bo to nie jest tajemnicą, że to ekonomia rządzi. Ale sami Brytyjczycy mają kłopot i sam Cameron ma kłopot, dlatego że co innego leży w interesie Brytyjczyków, a trochę co innego w interesie na przykład mieszkających tam Polaków. No myślimy chociażby o tej osłonie socjalnej, czyli tych social benefits, jak to Brytyjczycy nazywają, i próbie ograniczenia dostępu do tych, do różnego, nie wiem, zasiłków i tak dalej, i tak dalej. Chociaż no, warto podkreślić, Polacy tam jeżdżą przede wszystkim do pracy i są bardzo dobrze oceniani jako pracownicy.
Ale jeżeli chodzi o zasiłki, to Brytyjczycy mogą to zrobić bez wychodzenia z Unii Europejskiej. Mogą ograniczyć zasiłki.
Dokładnie tak, dlatego ta debata, ona jest przede wszystkim zbyt emocjonalna, tam te emocje rządzą. Ja zresztą już kilkakrotnie brałam udział w tych dyskusjach tam z miejscowymi i też miejscowymi politykami i tłumaczyłam, ale słuchajcie, no, czy to od was zależy, jak wygląda wasz system socjalny? My na to nie wpływamy. To nie jest decyzja Unii Europejskiej. Jeśli są jakieś nadużycia, no to zwalczajcie je. Ja sama jestem za tym, żeby, nie wiem, w jakiś sposób pomagać Brytyjczykom czy brytyjskim władzom walczyć z nadużyciami socjalnymi, jeśli tak rzeczywiście jest. Chociaż też te badania pokazują, że jeśli mówimy o korzystaniu z zasiłków, różnego rodzaju zasiłków socjalnych, to dużo chętniej korzystają z nich Brytyjczycy niż przybywający tam Polacy. I w związku z tym, no, ta dyskusja niestety jest, ona jest po prostu bardzo emocjonalna. Ona gra na emocjach też takich antyimigranckich, a niestety dzisiaj jest dobry grunt dla takich debat, chociażby ze względu na też ten kryzys migracyjny, który mamy w całej Unii Europejskiej. I dlatego ja widzę to takie manewrowanie Camerona, żeby wilksyty i owca cała. Trochę tak to wygląda. On musi walczyć o siebie i swoją pozycję.
Ucieka ale też, przed imigrantami w takim razie?
To trzeba też pamiętać, że te dyskusje... Była 2 lata temu taka bardzo słynna wypowiedź w takim tonie antyimigranckim. Ona co prawda dotyczyła głównie świeżych na rynku Bułgarów i Rumunów, ale dotknęła przede wszystkim Polaków, który w takim ostrym tonie się wypowiadał. Ale trzeba też pamiętać, że ci politycy w Wielkiej Brytanii, oni wypowiadają się na potrzeby polityki wewnętrznej. I czasami chyba im brakuje po prostu delikatności.
Brytyjczykom brakuje delikatności w Unii Europejskiej. Polsce na pewno brakuje delikatności w sporze o Trybunał Konstytucyjny. Moim i waszym gościem była pani poseł Agnieszka Pomaska, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo, pani poseł.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Nazywam się Jan Białostocki. To były Rozmowy przy Okrągłym Stole. Do usłyszenia.
Rozmowy przy Okrągłym Stole.